Tunezyjczyk i Algierczyk usłyszeli zarzut zabójstwa 21-latka z Ełku. Policja zatrzymała jeszcze dwie inne osoby w związku z morderstwem.
21-letni Daniel został zamordowany w noc sylwestrową po awanturze przed barem z kebabem. Mężczyzna miał dwie rany kłute, prawdopodobnie od noża.
Wczoraj kilkuset mieszkańców Ełku zebrało się przed prowadzonym przez cudzoziemców barem, żeby wyrazić sprzeciw wobec tej tragedii i zapalić znicze.
W tłumie były osoby agresywne, które wybiły szyby, rzucały petardami i butelkami w stronę funkcjonariuszy. Policja zatrzymała w sumie 28 osób.
Wszystko jest teraz w ręku wymiaru sprawiedliwości, mówił w polskim radiu szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Podkreślał, że Polska jest krajem bezpiecznym.
Gdyby nie wydarzenia w Ełku, to można by powiedzieć w ten sposób, że noc sylwestrowa z 2016 na 2017 rok należała do jednej z najbardziej bezpiecznych na przestrzeni ostatnich kilku lat. No niestety w Ełku doszło do zabójstwa, no i w związku z tym ta sytuacja trochę się zmieniła, ale chciałem podkreślić, że w Polsce jest bezpiecznie w porównaniu z tym, co dzieje się czy u naszych zachodnich sąsiadów, czy z tym aktem terroryzmu, do jakiego doszło w Turcji.
Dziś miała zostać wykonana sekcja zwłok, by ustalić szczegółowo przyczynę śmierci 21-latka.
Do końca marca grupa robocza Komitetu Stabilności Finansowej wypracuje mechanizmy mające skłonić banki do dobrowolnego przewalutowania kredytów frankowych, poinformował NBP.
Grupa robocza powstała 10 sierpnia zeszłego roku, w ślad za zapowiedzią prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Wskazał on, że kwestia przewalutowania mieszkaniowych kredytów walutowych zostanie rozwiązana stopniowo przy wykorzystaniu mechanizmów nadzorczych nad bankami.
Poseł Janusz Szefrak z Sejmowej Komisji Finansów ocenia, że bez uregulowania ustawowego nie uda się rozwiązać kwestii kredytów frankowych.
Bo to nie jest tak, że tego się nie da załatwić, to się da. Banki mają prawie 20 miliardów złotych brutto zysku w roku. Mogłyby spokojnie odpisać przez najbliższe kilka lat po miliardzie złotych rocznie i uregulować tę sprawę, nie narażając się na dodatkowe kary. A przecież w świecie za tego typu działalność Stanów Zwiednoczonych banki oprócz zwrotu pieniędzy muszą płacić jeszcze bardzo wysokie kary.
Tymczasem po pierwszym czytaniu w Sejmie są już trzy projekty dotyczące kredytów hipotecznych.
Projekt prezydencki przewiduje, że banki będą musiały zwrócić swoim klientom różnicę między dopuszczalnym spreadem, a tym, który w rzeczywistości pobrały. Pozostałe rozwiązania przygotowały Kukiz15 i Platforma Obywatelska.
Turecka policja zatrzymała 8 osób, które są podejrzane o przeprowadzenie zamachu w Stambule.
Do masakry doszło w noc sylwestrową. Napastnik z długą bronią wszedł do klubu, a następnie otworzył ogień do bawiących się w środku ludzi. Zginęło co najmniej 39 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. 25 spośród zidentyfikowanych ofiar to cudzoziemcy.
Do ataku przyznało się samozwańcze Państwo Islamskie. Prezydent Turcji potępił zamach i zapowiedział, że jego kraj będzie do końca walczyć z terrorystami.
Doktor Lucyna Kulińska, politolog, zwraca uwagę, że napastnik był bardzo dobrze wyszkolony. Podaje w wątpliwość, czy za zamachem stoją dżihadyści.
Przyznanie się ISIS uważam, akurat tą wersję uważam za według mnie najmniej prawdopodobne. Aczkolwiek oczywiście uderzenie w Nowy Rok, uderzenie w klub, który jest bardzo popularny w pięknym miejscu w Stambule, oznaczałby że kolejny cios w europejski styl życia, ponieważ właśnie ta zachodnia część Turcji to jest już taka Europa w miniaturze, prawda, w tej Turcji, ale wydaje mi się, że to nie o to chodziło. Wydaje mi się, że chodziło po prostu o pokazanie, że Turcja jest krajem niestabilnym i to się wydaje udało. Bo większość komentatorów mówi, że jest to wina tego, co zrobił prezydent tego kraju.
Kondolencje dla bliskich ofiar oraz całego społeczeństwa i władz Turcji przesłali m.in. prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda i polskie MSZ. Za ofiary zamachu modlił się wczoraj w Watykanie Ojciec Święty Franciszek.
Ponad 1100 rodzin z Syrii i Libanu poszkodowanych w wyniku wojny korzysta z pomocy Polaków. Chodzi o akcję Rodzina Rodzinie, organizowaną przez Caritas Polska od października ubiegłego roku.
Syryjski i libański Caritas oraz Misja Polskich Sióstr Franciszkanek w Aleppo szukają rodzin, które potrzebują wsparcia. Później ich losy możemy poznać na stronie internetowej i podjąć się ich finansowego wsparcia.
Paweł Kęska, rzecznik prasowy Caritas, podkreślił, że nie chodzi tylko o pomoc materialną, ale przede wszystkim o danie nadziei ludziom w dramatycznej sytuacji.
tych wszystkich informacjach, które umieszczamy, jest napisane m.in. ilu jest członków rodziny, jak ta rodzina się nazywa, czy potrzeba środków na leki, czy też na wynajem mieszkania, bądź pola pod namiot. I Polacy decydują się na tę pomoc, wiedzą komu pomagają. Celem programu nie jest tylko przekazywanie jakichś pieniędzy na jakieś konta. Cel jest właśnie taki, łączenie rodzin, choćby w świadomości. My w Polsce naprawdę nie wiemy, co tam się dzieje. Żadna organizacja sobie nie radzi z tą sytuacją. Warunki humanitarne są coraz gorsze. Natomiast to nie tylko liczby, to nie tylko worki ryżu i żywności są ważne. Ważna jest nadzieja. Osoby, które otrzymują tę pomoc, są zadziwione, że ktoś z końca świata dla nich otacza ich opieką i daje im nadzieję. Człowiek, który ma nadzieję, ma siłę i przetrwa.
Syryjskie rodziny wspiera dotychczas 108 parafii, 20 zgromadzeń zakonnych, ponad 40 organizacji, wspólnot kościelnych i katolickich szkół.
Największą liczbę pomagających stanowią osoby indywidualne. Tylko w grudniu Polacy zadeklarowali wpłaty w łącznej wysokości blisko 600 tysięcy złotych.
W Libanie przebywa obecnie około 1,5 miliona uchodźców z Syrii. W samej Syrii pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów osób. Więcej informacji na stronie www.rodzina.caritas.pl.
Przyczyną pogorszenia stanu zdrowia księdza arcybiskupa Henryka Hozera jest malaria, poinformował ksiądz biskup Marek Solarczyk, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.
W specjalnym komunikacie zaznaczył, że postawiona przez lekarzy diagnoza i realizowane procedury medyczne prowadzą do skutecznych efektów leczenia.
Podziękował również wszystkim osobom, które okazują modlitewne wsparcie i życzliwość dla księdza arcybiskupa Hozera. W czwartek ksiądz arcybiskup po kilkudniowym nie przynoszącym poprawy zdrowia leczeniu infekcji trafił do szpitala.
Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer ma 74 lata. Od 2008 roku jest biskupem diecezjalnym warszawsko-praskim, przewodniczącym zespołu ekspertów do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski. Jest też członkiem Komisji Duszpasterstwa i Rady do Spraw Rodziny KEP.
Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami śnieg. Po południu na północnym zachodzie i zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem. Na południu kraju prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 10 cm.
Temperatura maksymalna od minus 2 stopni na wschodzie do 0 stopni w centrum i 4 stopni na północnym zachodzie, w Dolinach Karpackich minus 5 stopni.
Wiatr umiarkowany, porywisty, po południu na zachodzie i północy okresami dość silny, a na wybrzeżu do 70 km na godzinę, zachodni i południowo-zachodni. Miejscami wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.
Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali i będzie szybko spadało.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.